Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Przyjrzyjmy się historii gruntu pod nogami, temu jak powstawała, stanowiąca osnowę państwa współczesnego sieć miejska. Sieć, która jest także punktem odniesienia dla mieszkańców wsi. Pisze we wstępie do swojej najnowszej książki zatytułowanej Miejski grunt, politolog i publicysta, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rafał Matyja. Książka uhonorowana została podczas tegorocznych międzynarodowych targów książki nagrodą imienia Jana Długosza. Rafał Matyja, autor Miejskiego gruntu, będzie dziś gościem Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Od 30 lat trwa fascynujący proces odzyskiwania tego, co wydawało się marginalne, odzyskiwania przestrzeni, miejskich tożsamości, wiedzy o historii murów i ludzi. Pisze w swojej książce zatytułowanej Miejski grunt, z konkretyzującym go pod tytułem 250 lat polskiej gry z nowoczesnością, krakowski politolog, publicysta, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego, doktor habilitowany Rafał Matyja. Miasto, a raczej miasta Rafał Matyja uczynił bohaterem swojej książki uhonorowanej nagrodą imienia Jana Długosza w tym roku, a wydanej w 2021 roku przez krakowskie wydawnictwo Charakter. A zatem miasto, które, jak pisze przywoływany przez Rafała Matyję francuski historyk Fernand Braudel, miasto jest punktem zwrotnym, gwałtowną odmianą, miejscem, gdzie spełnia się los świata. A w studio, proszę Państwa, autor książki, profesor Rafał Matyja. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Będziemy mówić o miejskim gruncie, będziemy mówić o miastach i będziemy mówić o grze z nowoczesnością. Gra z nowoczesnością poprzez historię miast, miasteczek. Gra nie zawsze wygrana, gdy patrzymy na niektóre polskie miasta, oczywiście z dzisiejszej perspektywy, ale ta gra nie jest jednak skończona, więc może pewien zastój, który tu i ówdzie da się zauważyć, jest tylko chwilowy, bo gra toczy się w końcu dalej.
To jest książka, która jest też zaproszeniem do myślenia o współczesności w tych kategoriach tej gry. To znaczy uświadomienia sobie, jak duży ślad zostawiamy po sobie lokalnie i jak wielki wpływ możemy na nie mieć, czego nie można powiedzieć o skali państwa czy skali całego kontynentu. To się bardzo rzadko zdarza, żeby uczestniczyć w takich wydarzeniach. No w Polsce sierpień 80 roku oczywiście na przykład był takim wydarzeniem, ale nasze życie przebiega w lokalnych społecznościach i tam bardzo często ten ślad można odcisnąć, więc do myślenia w kategoriach historii lokalnych społeczności i też nie tylko społeczności, ale również układów urbanistycznych, przestrzeni miejskiej, ta książka namawia, zachęca, mówi, że to jest taka naturalny obszar, w którym tą grę z nowoczesnością prowadzimy.
Podtytuł książki zakreśla ramy czasowe, które obejmuje publikacja. 250 lat gry z nowoczesnością. No to co takiego wydarzyło się te ponad, czy 250 lat temu? Dlaczego wybór punktu wyjścia, jak pan pisze w swojej książce, jest nieco przypadkowy? Ale gdyby odjąć od 2022 roku, w którym rozmawiamy, te 250 lat, to nie inaczej wypada rok 1772, a zatem to rok, powiedziałabym, bardzo ważny w historii Polski, bo to przecież rok pierwszego Polski rozbioru.
To prawda. Ja mniej więcej tak o tej książce myślałem, ale nie chciałem jej zacząć od rozbiorów, bo to jest jakieś takie przywołanie fatalizmu, że to wszystko, co mamy dzisiaj, to się zaczęło właśnie w momencie rozbiorów czy w czymś takim. A ja miałem raczej wzgląd na to, że gdzieś w połowie XVIII wieku, najpierw w Londynie i Paryżu, czyli w wielkich centrach, zaczyna się modernizacja miast. Zaczyna się pochód nowoczesności przez miasto. Dla mnie takim symbolem jest obowiązek kładzenia bruków i mycia ich, tak? Bo no, wcześniej miasta mają te higieniczne regulacje bardzo niewielkie. No i w Polsce to zagląda tak mniej więcej 10, 15, 20 lat później, oczywiście zaczynając od największych miast. No i nie chciałem bardzo zacząć właśnie ani od rozbiorów, ani od żadnego innego konkretnego momentu, bo historycy uwielbiają te cezury, powiedzieć dlaczego. I w momencie, kiedy wiedziałem mniej więcej, że skończę książkę w 18-19 roku, po prostu powiedziałem sobie 250. To jest jakiś okres, który potrafimy sobie wyobrazić, co to jest 250, prawda? Więc to jest ćwierć tysiąclecia, a zarazem to jest naprawdę moment, od którego zaczynają się wszystkie nowoczesne zmiany. Wcześniej ta historia, to zresztą Brodel pisze też, toczy się niezwykle wolno. Te zmiany zachodzą bardzo powoli. Ktoś, kto by widział w 1672 białą i w 1772, no, nie dostrzegłby większych różnic, ale już następne 100 lat zmienia wszystko.
Wiek XIX to ten wiek gwałtownych zmian. Może nie aż tak gwałtownych jak druga połowa XX wieku, ale również jak na ówczesny czas to były zmiany bardzo szybkie. No, historycy lubią takie wyraźne cezury, bo z reguły one wiążą się z jakimiś kluczowymi dla danego regionu czy dla danego państwa wydarzeniami. Stąd ten rok 1772. No, jest, jakby nie patrzeć, dla naszej historii bardzo ważne. Ale ja sobie zerknęłam też na to, co wydarzyło się również w tym 1772 roku, no, pomijając to dramatyczne z punktu widzenia historii naszego państwa wydarzenie, czyli pierwszy rozbiór Polski. No ale tu w Krakowie, na Wawelu, doszło do dramatycznych wydarzeń. Rozegrały się wydarzenia związane z Konfederacją Barską i tu dzielni konfederaci barscy bronili się jak najbardziej na Wawelu i to bronili się przez kilka miesięcy. No ale niestety potem musieli się poddać Rosjanom. Zresztą od tego czasu zaczyna się taki stopniowy upadek jednak Wawelu jako tego serca Polski, jako tego miejsca najważniejszego dla nas. No i tak można powiedzieć, że z trudem ten Wawel został przywrócony, ale dopiero w XX wieku, ale już do takiej oczywiście świetności, jak za czasów króla Zygmunta Starego, na pewno nie wrócił. Ale w 1772 roku wyczytałam, że w Jaworznie powstały kopalnie srebra i ołowiu, a następnie zaczęto tam wydobywać rudę cynku i żelaza, a w kolejnych latach powstały tam kopalnie węgla kamiennego, które działają, czy działały do niedawna, czy nawet do dziś. A uwaga, w Warszawie dokładnie w tym roku, w 1772, pojawiają się pierwsze latarnie na ulicach. A takie Błaszki, takie miasteczko w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, liczące sobie w 2019 roku ledwie 2085 mieszkańców, otrzymało w 1772 prawa miejskie. Więc to, na co pan zwraca uwagę w książce, że nie tylko te wielkie wydarzenia, ale też działo się w różnych miejscach bardzo wiele ważnych, jak się okazuje, dla tych miejsc wydarzeń.
Ja bardzo dziękuję szczególnie za Jaworzno, bo to jest jedno z najmniej widocznych miast w Polsce. Bo Śląsk jest widoczny, Małopolska z Krakowem ma swoje ulubione miejsca, ale wszyscy wiedzą, gdzie jest Nowy Sącz, Tarnów i tak dalej. Jaworzno jest w zasadzie, nikt się do końca do niego nie przyznaje, nawet ono się do nikogo do końca nie przyznaje. Dzisiaj jest miastem w województwie śląskim, ale jedynym, które odrzuciło obecność w metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, bo nie jest ani miastem górnośląskim, ani zagłębiowskim. Mało kto wie, że było na terenie Rzeczpospolitej Krakowskiej. Więc to jest rzeczywiście bardzo ciekawe miasto i na pewno zasługuje na nasze zainteresowanie. Również dzisiaj, bo dzisiaj też jest na takim specyficznym marginesie właśnie zainteresowania. I to jest miasto, które dla mnie jest bardziej związane z Krakowem niż z Katowicami, ale ponieważ nie jest w tym województwie, no to już media lokalne krakowskie się nim tak nie interesują. Śląskie się nie interesują, no bo to właśnie nie jest niczyje miasto, tak? No dobrze, Sosnowiec, Dąbrowa mają swoje gorsze miejsce w uwadze, ale to naprowadza mnie też na trop pewnej intencji książki, żeby pokazać, że Polska składa się z tych iluś miast, które w zasadzie znamy, z nazw przynajmniej, tak? Oczywiście składa się z jeszcze większej liczby anonimowych miasteczek, wsi i tak dalej. Jeszcze trudniejsza rzecz napisanie ich historii, ale my zapominamy, że ta historia przebiegała przez właśnie bardzo wiele wątków, nurtów. I jak ja zaczynałem pisać książkę, to wszyscy mówią, no tak, my tu w Sączu, no pierwsze pomysły były w Sączu, my mamy zupełnie inną historię niż wreszcie Polski. Przeniosłem się do Bielska, no tak, ale nasza historia jest zupełnie inna. I z kim nie rozmawiałem, zawsze historia była zupełnie inna niż Polski. No to ja powiedziałem, może wobec tego ta historia Polski jest inna niż ta, którą znamy tylko z książek, no bo ona wszędzie jest rzeczywiście inna, ma inny rytm, inny smak. Więc poznanie swojego kraju to nie jest tylko przeczytanie jego historii jako historii narodu i państwa. No to przerabiamy w szkole. Warto to chyba uzupełnić tym lokalnym spojrzeniem. W Krakowie jest łatwiej, bo ona się bardzo splata z tą historią. Jest znakomita grupa historyków Krakowa, która ją opowiadała. W mniejszych miastach to jest takie poczucie bycia w ogóle na marginesie zdarzeń.
Ale te mniejsze miasta mają również swoich lokalnych historyków, fantastycznych historyków, którzy potrafią, naprawdę potrafią opowiadać historię swoich miejsc, a jak pan mówi, że powinniśmy poznawać te historie, historię naszego kraju również poprzez tę historię lokalną, ale to z tą historią powszechną, której gdzieś tam pewnie się naucza w szkołach, no to jest tak, że trzeba przyjąć jakąś, ona jest bardziej zunifikowana, prawda, ona musi być zrozumiała, czy musi być jasna dla kogoś, kto mieszka na północy Polski i na południu i powinien wiedzieć o tych najważniejszych wydarzeniach, które dotyczą tego kraju generalnie. Natomiast jak najbardziej uzupełnienie o historię lokalną jest czymś, co być może powinno być obowiązkowe również w społecznościach lokalnych, bo do końca nie wiem, czy chociaż te społeczności lokalne i te miasta, miasteczka, które mają swoich historyków, do jakiego stopnia ta historia, którą oni piszą, a piszą, jest znana wśród lokalnej społeczności. Nie wiem, czy takie badania były przeprowadzane.
Ja mogę powiedzieć, że jest coraz bardziej znana i co więcej w bardzo wielu miejscach, które odwiedzałem, bo ja starałem się dotrzeć do wszystkich miast, o których piszę, zajrzeć do lokalnych księgarń, do informacji turystycznej, zobaczyć, na ile to żyje, ale też dzięki internetowi posprawdzać, jakie są, że tak powiem, materiały czy dyskusje lokalne wokół właśnie historii. To jest coś, co coraz bardziej żyje. Ja bym powiedział, że takie zainteresowanie historią lokalną jest bardzo silne i silne jest też drugie zainteresowanie, na którym mi może nawet bardziej zależy, bo o ile w Nowym Sączu na przykład, jak ktoś chociaż odrobinę chce poznać historię tego miasta z mieszkańców, ma masę możliwości. Są pasjonaci, wychodzą pisma historyczne, wychodzą dodatki historyczne, więc w zasadzie na wyciągnięcie ręki. To mieszkając w Sączu, czy w Bielsku-Białej, czy nawet w Krakowie, poznać historię Koszalina jest niezwykle trudno, ponieważ biblioteki nie gromadzą książek o tym. Akurat historia Koszalina jest dostępna w internecie, więc można sobie taką obszerną książkę ściągnąć i przeczytać. Ale to, co jest bardzo ważne, to ja bym chciał też, żebyśmy popatrzyli na swoje, na nasze dzisiejsze państwo, jako na coś do poznania. Ja miałem 50 lat, jak pierwszy raz byłem w Świdnicy. I mniej więcej w tym samym wieku pierwszy raz pojechałem do Szczecina. I nie mówię tego z dumą, tylko trochę ze wstydem i zakłopotaniem, bo to są miasta, które trzeba odwiedzić znacznie wcześniej, nie czekając na to, żeby coś nas przez przypadek tam pchnęło. I wydaje mi się, że to jest też trochę tak, że najbliższy okres zainteresowań takich i krajoznawczo, i historycznych w Polsce mógłby być taką właśnie okresem czy dekadą miast, które się pokazują sobie nawzajem, bo tak jak pani mówi, ta historia lokalna, prędzej nauczyciel coś o tym powie, prędzej gdzieś się dowiemy, to są różne obiegi. W Nowym Sączu to mówię, było gęsto od różnych nazwisk, przypomnień i tak dalej. Natomiast żeby ktoś z Nowego Sącza dowiedział się nie tylko, gdzie jest Olsztyn na mapie, ale co się działo z tym Olsztynem przez te 200 lat tak ostatnich, no to jest dość trudno. Ale coraz więcej ludzi spotykam, którzy też uprawiają coś w rodzaju właśnie turystyki miejskiej, czyli jadą oczywiście gdzieś odpocząć i tak dalej, ale chodzą, oglądają te inne miasta, nie muszą być tylko polskie, to jest oczywiście bardzo ciekawe, nawet w krajach sąsiednich, tak, my z Krakowa mamy, to jest w ogóle wspaniałe, ja się urodziłem w Warszawie, więc dla mnie przeniesienie się do Nowego Sącza czy Bielska-Białej było możliwością poznania Czech, Słowacji, Węgier, no krajów, które są tuż obok na wyciągnięcie ręki, które też mają fascynujące opowieści miejskie. Więc wydaje mi się, że to jest też takie namówienie do tego, żeby spojrzeć otwartymi, szeroko oczyma na to, co nas otacza.
To, co pan mówi, to oczywiście zależy od społeczności lokalnych. To właściwie od nas zależy, czy zechcemy poznawać historię miast sąsiednich, czy chcemy poznać historię miast dalszych, bo to, że mieszkamy w Krakowie, to wcale nie znaczy, że nie możemy zainteresować się chociażby historią Nowego Sącza, tak niedaleko leżącego, historią Tarnowa, czy historią Kent, a myślę, że większość Krakusów nie zna tej historii. Ale to potrzeba takiej naszej też chęci poznania. Myślę, akurat takie książki jak pana Miejski Grunt mogą się do tego przyczynić, zważywszy, że pan opisuje dziesiątki polskich miast. To nie skupia pan swojej uwagi tylko na tych największych, jakby takich oczywistych, bo tam historia się działa, prawda? Bo to jest Kraków, bo to jest Warszawa, bo to może być powojenny Wrocław, może być Gdańsk, prawda? Czy może być właśnie przywołany Szczecin. No, chodzi tu o różne jednak okresy. okresy naszej historii, ale też przywołuje pan takie mniejsze miasta, nie tylko Nowy Sącz, ale też właśnie to Bielsko się tam pojawia raz po raz. Pisze pan, że w każdym współczesnym mieście można gołym okiem zobaczyć historię tej gry z nowoczesnością, bo tego będziemy się trzymać.
Tak,
to znaczy, co możemy zobaczyć.
Takim dobrym tropem jest zabranie studentów albo uczniów na krótki spacer po mieście, rozmowa budynek po budynku niemalże. Oczywiście czasami są kawałki nudniejsze miasta, ale bardzo rzadko, tak? Bo a to się natkniemy na gazownię, a to na elektrownię, a to na szkołę. To wszystko są rzeczy, które powstały właśnie w tych 250 latach. Kraków jest dość specyficzny, bo ma sporo rzeczy, które powstały przed tym okresem, ale nadal jest ich na tyle niedużo, zwłaszcza jak wyjdziemy poza planty, że każda taka wycieczka jest okazją do rozmowy o tym, skąd to się wzięło. Skąd to się wzięło? Co to właśnie w zasadzie jest? Kto to zbudował i dlaczego wtedy, dlaczego tak dziwnie, tak? My jakbyśmy poszli alejami od radia w kierunku Wisły, mielibyśmy masę takich zagadek. Na przykład związanych z budynkami, które powstały przy okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, a które, no można powiedzieć, stworzyły nowoczesny akademicki Kraków. Z Akademią Rolniczą, z Akademią Górniczo-Hutniczą, z tymi wszystkimi rzeczami, które są kampusami tych uczelni, no i które wykraczają poza to, co było powiedzmy w 1939 roku, kiedy kończyła się II Rzeczpospolita. Więc to jest jakieś takie bardzo ciekawe pytanie, no dobrze, co my w zasadzie wiemy, bo okres PRL-u nam się kojarzy no, z tym głównym nurtem opowieści o kraju, który był pod sowieckim butem, nie mógł się rozwijać według swojej własnej jakiejś prawdy. To prawda, to jest wszystko tak. Ale oprócz tego mamy rzeczy, które dzisiaj no, są jakby częścią tego Krakowa. Tak? Kraków nie jest tylko ten królewski, ale jest też akademicki.
Myślę, że miasta i w ogóle o tym też pan pisze, że wiele miast polskich, patrzymy cały czas na ten okres 250 lat, rozwijało się jakby wbrew, jakby mimo wydarzeń, wielkich wydarzeń politycznych, które wpływały na ten, na sytuację tego kraju. Wiek XVIII, koniec wieku XVIII, no to rozbiory Polski. Wiek XIX, Polski na mapy nie ma, a przecież miasta, miasteczka na terenach, które stanowiły pierwszą Rzeczpospolitą, rozwijają się dalej. Tyle tylko, że rozwijają się jakby zgodnie z intencjami zaborców, albo rozwijają się zgodnie z rozwojem ekonomicznym, politycznym, społecznym,
no tak, ale
zaborcy.
Właśnie ten, to jest i tak, i nie tak. To znaczy, ja bym powiedział, że tu bym w tym sensie polemizował, że oczywiście jak zaborca czegoś bardzo chciał, to zrobił. Natomiast no taka jest natura w ogóle tej historii XIX wieku, ale też historii PRL-u, że zostawały pewne jak gdyby takie strefy, no można powiedzieć, niedokręcone tak do końca, tak? Niezbudowanego systemu władzy, który zostawiał pewne luki. No i w te luki natychmiast wciskało się wola życia. Wystarczy zobaczyć jednak, co się w Galicji stało w drugiej połowie XIX wieku, kiedy zakres swobód się znacznie poszerzył. To jest budowa właśnie, Nowy Sącz zawdzięcza swój, nawet można powiedzieć, że dzisiejszy kształt tamtym swobodom. To samo działo się w Królestwie Kongresowym jednak przed 1830 rokiem, jak się, ja pokazuję kwestie ratuszy chociażby neoklasycystycznych czy klasycystycznych, które tam powstają i w zasadzie zdobią każde miasto. To jest dorobek trochę księstwa warszawskiego, a trochę Królestwa Polskiego. Pisze o hucie w Dąbrowie Górniczej dzisiejszej, która jest dorobkiem jednak okresu Królestwa Polskiego, czy o Łodzi. Więc to nie jest tak, że myśmy byli narodem, który nic nie mógł zrobić i tylko mógł walczyć w przegranych powstaniach. Oczywiście to jest bardzo ważne. Zresztą ja próbuję pokazać w książce biografiami, że to się zdarza bardzo często tak, że nie jest tak, że walczyli w Polsce pozytywiści z romantykami. Ktoś był romantykiem i szedł do powstania, a potem był pozytywistą i jak nie można było nic innego robić, no to zajmował się, tak jak Karol Marcinkowski, no, budowaniem jakby podstaw polskiej obecności w mieście, tak, ale tej ekonomicznej, takiej można by powiedzieć właśnie na wskroś pozytywistycznej, więc chociaż tak oczywiście tego nie nazywano jeszcze wtedy.
A tu można przywołać też postać różnie osądzaną, margrabiego Wielopolskiego, no w końcu uczestnik powstania listopadowego było, no, nie więc... było, odegrał tam dość znaczną rolę, a potem przeszedł na pozycje, można powiedzieć, lojalistyczne, no ale też sporo zrobił dla Polaków w tamtym czasie w Warszawie i nie tylko.
No tak, i to jest kwestia tego, ja starałem się nie pisać książkę, co jest często pokusą historyków, zwłaszcza jak przechodzą do publicystyki, z bardzo ostrymi ocenami ludzi. Ja starałem się pokazywać tych, którzy to zrobili, zostawiając pewną ocenę i zostawiając poczucie pewnej dwuznaczności. I ona bardzo wyraźnie towarzyszy. To jest bardzo ważna lekcja na dzisiaj. Tak? My mamy na przykład poczucie, że ten polityk no, z jednej strony coś zbudował, ale z drugiej strony miał coś na sumieniu i jakąś nieciekawą kartę. No tak to wygląda zawsze. To znaczy prawie tak. My nie mamy ludzi bez skazy, którzy budują miasta, tylko budują je tacy zwykli śmiertelnicy, którzy
mają wady
i na niejednym budowniczym ważnych dla Polski rzeczy ciążył zarzut na przykład, że sobie przy okazji coś ukradł, tak? To znaczy albo wypłacił nienależne, albo coś, bo i w ten sposób jak gdyby możemy też inaczej patrzeć na ludzi, którzy nie nadają się na wzór do czytanek dla podstawówki, tak? Ale jak już ktoś chodzi do liceum, to już może poczytać o dwuznaczności, bo w powieściach to też znajdzie, tak? Więc nie powinniśmy być społeczeństwem, które traktuje siebie jako dziewczęta i chłopców z podstawówki.
Ale pan właściwie bardziej patrzy nie tyle przez ludzi, choć pan ich przywołuje, ale bardziej patrzy pan poprzez, na przykład, to już pan przywołał pewne budowle, zagospodarowanie przestrzeni, rozwój ekonomiczny, rozwój przemysłowy, poprzez rewolucje, które pan przywołuje. Jakie? Rewolucję przemysłową, rewolucję komunikacyjną, rewolucję sanitarną, no bo oprócz tych rewolucji, o których z reguły wypowiadając to słowo myślimy, o jakichś przewrotach politycznych, no to właśnie okazuje się, że te były jakby kluczowe dla rozwoju. No to jest ten pochód nowoczesności, prawda? Poprzez te kolejne rewolucje, które może dziś nam się wydają oczywiste, no ale wtedy one oczywiste nie były.
To prawda, wystarczyłoby, żebyśmy się przenieśli do dowolnego miasta pod koniec XVIII wieku i poczuli ten zapach, jaki towarzyszy wylewanym nieczystościom, który jest związany z brakiem, no oczywiście wtedy może mam powiedzieć, że mniej było rozmaitych śmieci, ale brakiem po prostu wysypisk śmieci, tak? Brakiem tego typu podstawowych rzeczy, które dla nas są oczywiste. Brakiem bieżącej wody, już nie mówiąc o ciepłej. Ja pamiętam, że dla mnie wielkim wstrząsem było przeczytanie właśnie wspomnianego przez panią Brodela, że w samym Paryżu w końcówce wieku XVIII pracowało 20 tysięcy nosiwodów, czyli ludzi, którzy od studni albo z sekwany nosili wodę po całym Paryżu. No dla nas to jest rzecz zdumiewająca, tak? Że takie było zaopatrzenie w wodę wielkiej metropolii. Oczywiście w małym mieście było troszeczkę łatwiej, no ale nie wszędzie była ta wspaniała rzeka, do której można było pójść. Wystarczy wspomnieć Łódź chociażby, tak? Która zresztą Łódź mimo swojego przemysłowego czy takiego kapitalistycznego sznytu dopiero w 1925 roku zaczęto budować tam kanalizację. 1925, tak? Kiedy na przykład większość miast galicyjskich, nawet tych mniejszych już takie rozwiązania miało. Więc to są bardzo ciekawe rzeczy właśnie, żeby sobie uświadomić, że świat, który my mamy i traktujemy, tak jak pani powiedziała, jako oczywisty, kiedyś powstał i co więcej, że jego podtrzymywanie przy życiu jest no, cały czas jakimś problemem, jest drogie, ktoś przy tym pracuje, to wszystko raz zbudowane nie trzyma się samo, tak? Więc to otwiera trochę oczy, tak? Trochę zdumiewa nas, że przecież można było się obudzić takiego poranka grudniowego i pierwsza rzecz, no to trzeba było napalić w piecu, żeby można było w ogóle chodzić po domu i nie marznąć, tak? Potem trzeba było skądś przynieść wodę, no to i nie było żadnego radia, które można włączyć i nie było komputera ani komórki, na której można sprawdzić godziny i tysiące rzeczy.
No tak, te wszystkie rewolucje, które gdzieś tam rozpoczęły się właśnie w tym XIX wieku, bo w tym XIX wieku wszystko, można powiedzieć, co nowoczesne się rodziło, a chociaż niektóre te rewolucje, myślę o rewolucji sanitarnej w tym względzie, jak chodzi o kanalizację, na przykład wodociągi, czy rewolucję komunikacyjną, można powiedzieć, że w niektórych miejscach ta rewolucja trwa do dziś, by nie powiedzieć, że do wielu miejsc jeszcze nie doszła, prawda, bo dopiero w tym ostatnim 30-leciu, po 89 roku, no też nie ukrywajmy, dzięki środkom unijnym wiele wsi zostało skanalizowanych, dostały wodociągi i zostało zgazyfikowanych i dociągnięto drogi do niektórych miejscowości, a do niektórych jeszcze nie, więc to widać, jak ten proces zmian i proces nowoczesności, czy wchodzenia nowoczesności w strukturę danego regionu, jak on jednak czasami raz przyspiesza, a raz spowalnia. Wiek XIX, wiek, kiedy tworzą się też nowoczesne państwa, bo myślę, że to też oddziałuje oddziaływuje na to, o czym mówimy, o nowoczesności. Tworzą się nowoczesne państwa, ale tworzą się one na przykład w Europie z wyłączeniem Polski, bo Polski na mapie nie ma. Do jakiego stopnia nieobecność Polski na mapie wpłynęła również na ten spowolniony u nas pochód nowoczesności? Bo że wpłynęła, to jest niewątpliwe.
Tak, przy czym ja bym powiedział, że ona więcej dzisiaj znaczy dla nas. To dziedzictwo jest dotkliwsze, jeśli chodzi o dwie sfery. Pierwszy to brak własnego wykształconego kapitału, takiego osadzonego z tradycjami i tak dalej. No, cały polski ten współczesny kapitalizm budował się na szybko w roku 89, już w czasie, kiedy były też inne jakby konteksty kulturowe. Tak? Więc nie mamy swoich dynastii przemysłowców, którzy byliby silnie związani z jakimś miastem, mieliby poczucie obowiązku, żeby w nim budować ważne rzeczy i tak dalej. No to ja podaję przykład Kronenberga i Filharmonii Warszawskiej, tak, wystawionej po prostu od tak, bez dotacji ze strony zaborcy oczywiście, tak, można na przekór zaborcy. Ale to jest jakby jedna rzecz, to znaczy brak tego kapitału, to jest jakby taka rzecz trochę materialna, a trochę kulturowa, ona bardzo na nas ciąży. I druga rzecz to jest brak własnego państwa, zatem niewykształcenie się kilku takich podstawowych obyczajów dla społeczeństwa, jakim z jednej strony jest coś, co byłoby takim duchem państwowej solidarności, poczuciem obywatelstwa, ale też wykształceniem takiej elity urzędniczej, która no, z pokolenia na pokolenie trzyma z państwem, a nie żyje w jakimś takim, no, czy to są zaborcy, czy to nie są zaborcy, co ten PRL, jak to opisać. Ktoś był urzędnikiem, ale nie był w partii, a ten był w partii. No, jesteśmy w takim czymś, czego Holendrzy, Francuzi i tak dalej, no Francuzi poza epoką Vichy w zasadzie nie mają, nie znają tego typu dylematów. I trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to dotyczy terytorium. Znaczy to, że my jesteśmy krajem na zupełnie nowym terytorium i tak naprawdę uczymy się go w pewnym sensie na nowo, tak? Bardzo ciekawa była taka opowieść, którą prezydent Wrocławia, Rafał Dudkiewicz, mówił o Wrocławiu, o procesie umojenia miasta. Żeby się pogodzić z tym, że ono ma niemiecki rodowód, tak, że oczywiście tam w średniowieczu było różnie czeskie, polskie i tak dalej, ale ono, ten nowoczesny Wrocław jest zbudowany przez Niemców, ale nauczyć się go też właśnie jako polskiego miasta, tak, bo ono nie ma dzisiaj wątpliwości narodowościowych, nie jest tak, że to jest miasto konfliktu między różnymi żywiołami narodowościowymi. I to jest dość trudna sztuka. Władze komunistyczne robiły to tak, można powiedzieć, łopatą i siekierą. Nazwano ulicę od Piastów, tam oczywiście 30-lecia PRL, 20-lecia PRL, wszystko, wszystkie uroki tamtejszej propagandy, ale też starano się w zasadzie mówić o tym, że niemiecka obecność na tamtych ziemiach jest epizodem jakimś krótkim. Tu Piastowie i zaraz potem władza ludowa. No więc tak nie było i my musimy sobie z tym poradzić. My musimy opowiedzieć i historię murów, no i też historię, która dla mnie jest absolutnie fascynująca, chociaż ma bardzo ten silne, bardzo szybko piętno stalinowskie, to znaczy historię początków polskiej obecności. Bo my o tym bardzo mało wiemy, dlatego że ta obecność na początku była taka, można powiedzieć, spontaniczna i chociaż no, długo by dyskutować nad sprawiedliwością tych wyroków II wojny światowej, pewnie tu się zgodzimy, że to jest...
Raczej nad niesprawiedliwością. Tak,
no ale w tym sensie, że, tak. Czy Polsce, skoro traciła Lwów, należało się, nie należało, to nie było jakby w naszej sferze, tak? To ani Stalin, ani nikt inny się nie zastanawiał nad tym.
Nikt się Polaków o zdanie nie pytał w tym względzie. Tak, zadecydowano za nas, przesuwając palcem na mapie granice i wskazując wy tu, a tamci tam.
Ale można zrozumieć ludzi, którzy w 1945 roku wchodzą do Koszalina, wchodzą do Zielonej Góry i próbują organizować, czy do Szczecina, próbują organizować tam jakieś życie no, tej społeczności polskiej, która wiadomo, że musi te tereny zagospodarować, włączyć do państwa. I teraz pierwszy okres jest taki, bym powiedział, bardzo spontaniczny i bardzo ciekawy. No, w drugim natychmiast wchodzi stalinizacja. Tak? I ona tam wchodzi o tyle bez oporu, że te społeczności nie istnieją. No, ile można było powiedzieć, że Nowy Sącz, Limanowa, Nowy Targ stawiają jakiś naturalny opór temu komunizmowi, bo to są zwarte społeczności od lat, które już też nauczyły się i z zaborcą grać, i z Niemcem, i z tym. No więc jakoś sobie radzą. No to w przypadku ziem zachodnich tych społeczności po prostu nie ma i też władze komunistyczne robią tam, co chcą, wykorzystują mówiąc, tą takie poczucie niepewności, a dla mnie to było ogromne zaskoczenie, że dla bardzo wielu ludzi dopiero lata 90. oznaczały poczucie, że może jednak tu zostaniemy, że to nie jest tak, że no coś że się wywróci. Tak, jak wywróci się Związek Radziecki, to już będzie z powrotem nas stąd wyrzucą.
Pan mówiąc tu też o takich konfliktach, które mogłyby się, one się nie przełożyły w Wrocławiu po wojnie, między różnymi narodowościami. I pan przywołuje w tym kontekście Poznań, i to chyba, jeśli się nie mylę, Poznań XIX-wieczny, przywołuje pan Plac Wolności i ten podział między społecznością polską i społecznością niemiecką przebiegał, czy uwidaczniał się poprzez instytucje, poprzez budowle, które stanęły przy tym placu, dzisiejszym Placu Wolności. To jest właściwie niesamowite, bo przecież ten Poznań jest, pan tu przywołał Marcinkowskiego, twórcę bazaru, człowieka z pieniędzmi, który pozostawił jakiś ślad do dzisiaj. Więc są ludzie, są przemysłowcy, są ludzie z pieniędzmi, których stać na to, by wybudować budynki użyteczności publicznej. No i z drugiej strony jest ten zaborca z tą ludnością, którą przesiedlił do Poznania, która tam też chce zaznaczyć swoją obecność. No i na tym jednym placu ścierają się dwie narodowości, ale też dwie koncepcje rozwoju, można powiedzieć.
To jest bardzo ciekawe, bo my często dzisiaj patrzymy na historię miast wielokulturowych, tak idealizując ich pewną zgodę, jaka jest między różnymi grupami narodowościowymi. XIX wiek to nie jest wiek zgody między narodami. To jest wiek bardzo ostrego konfliktu, no, w Poznaniu polsko-niemieckiego, ale bardzo często to są konflikty na tle narodowo-religijnym, polsko-żydowskie. I to nie takie, które znamy już z okresu II wojny światowej, ale po prostu konflikty dwóch stron. Tak? To nie można mówić w tym kontekście jedynie o jakichś prześladowaniach, ale również o konfliktach, napięciach. Ja opisywałem bliskie mi Bielsko-Białą, gdzie dochodziło właśnie do bójek, nawet między robotnikami polskimi i niemieckimi, to bardzo często jest tak, że no musimy zrozumieć, że historia narodów jest antagonistyczna. Tak? To znaczy to oczywiście nie oznacza, żeby szukać tych antagonizmów na siłę, no ale ten poznańska historia jest historią właśnie bardzo twardej rywalizacji niezbrojnej. Oczywiście ma swoje momenty zbrojne, powstanie wielkopolskie na przykład, ale generalnie bardzo silnej właśnie rywalizacji takiej, można powiedzieć, gospodarczo-kulturalnej. I to jest coś, co dla mnie jest o tyle ważną lekcją, czy istotną, że pokazuje też pewnego rodzaju korzenie miast, bo one się wyłaniają w XIX wieku również z tego rodzącego się poczucia narodowego. Znaczy to, że w Bielsku mieszczanie niemieccy uważają za najważniejsze mieć teatr, to nie tylko na złość Polakom, no bo to jest oczywiście jakoś tam partner mniejszościowy w Bielsku, ale również, żeby się pokazać innym miastom niemieckim, innym miastom monarchii austriackiej. Więc to jest pewna bardzo ważna rzecz. My dzisiaj tego po prostu nie do końca rozumiemy. To znaczy dzisiaj oczywiście są jakieś tam antagonizmy między miastami, ale one są antagonizmami, z których niewiele wynika. Tak?
Ale to rywalizacja poprzez właśnie też w jakimś sensie nowoczesność, no powiedzmy wolno stojący budynek teatralny o pewnej architekturze, wyrazistej architekturze, no stanowiący jakiś ważny punkt w mieście.
To do dzisiaj akurat jest pewien przedmiot dumy. Ja na przykład z bardzo wielką satysfakcją, jak podczas wizyt już kilku w Szczecinie po tym pierwszym takim zakochaniu się w tym mieście na swój sposób fascynujące, zauważyłem na przykład, że jak wielkim przedmiotem dumy jest wspaniały budynek Filharmonii, tak, dla szczecinian. Nawet dla tych, którzy nie są wielkimi fanami muzyki klasycznej. Tam mamy do czynienia jeszcze z kilkoma innymi rzeczami, które są dla Szczecina bardzo istotne, które nie są tym, czym było nazwanie wału Wałami Chrobrego, prawda? No bo to jest taka bardzo powierzchowna, perelowska próba przejęcia jakby symboliki miasta. Natomiast właśnie ten budynek Filharmonii jest budynkiem, który trochę wpisuje Szczecin w inny kontekst. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednym symbolu, takim bardzo ważnym tego poczucia dumy, który Polskę ominął. Ja próbuję o tym troszkę napisać, ale na przykład jest bardzo ciekawy wyścig wielkich europejskich metropolii do miana bycia organizatorem Igrzysk Olimpijskich. Tego nie należy wiązać z igrzyskami, które będą w przyszłym roku w Krakowie. Tak? To jest zupełnie inna konkurencja. Natomiast to są rzeczy, takie ślady tej starej ambicji miast do wyróżniania się. Oczywiście inną konkurencją, trochę mniej spektakularną, jest bycie stolicą kultury, tak, europejską stolicą kultury. Jest przyciąganie ludzi, bycie miejscem ważnych wydarzeń kulturalnych, więc to do dzisiaj trwa, tylko kiedyś to był bardziej przedmiot starań lokalnej elity gospodarczej przede wszystkim, ale też kulturalnej. Dzisiaj jest trochę bardziej takie upaństwowione, usamorządowione, no w każdym razie to już są inni gracze. A ja bym bardzo chciał takiego powrotu do utożsamienia się z miastami, zwłaszcza tych ludzi, którzy właśnie, no w Polsce mamy ich sporo, którzy są zamożni, którzy dzisiaj jeszcze nie widać, żeby oni próbowali zostawić po sobie coś, co jest przydatne dla miasta, tak? Żebyśmy mieli polski odpowiednik Carnegie Hall, czy różnych innych, czy Muzeum Guggenheima, czyli rzeczy, które są ich wkładem w miasto, skoro tak dużo zyskali dla siebie, to żeby się też podzielić z innymi, i to nie chodzi o działalność właśnie taką tylko prostą, charytatywną, chociaż ta jest oczywiście bardzo zacna, ale właśnie te symbole, które będą dla miast ważne, a wchodzimy w okres, kiedy moim zdaniem państwa już nie będą aż tak sprawcze i będą miały mniej pieniędzy. No, Polska, tak jak pani powiedziała, miała ten wielki zastrzyk po 2004 roku środków unijnych. To zmieniło miasta. To były ogromne pieniądze w rękach włodarzy miejskich, ale tak nie będzie zawsze.
Z pewnością cezurą dla Polski jest odzyskanie w 1918 roku niepodległości, przez te 20 lat próba zbudowania w miarę nowoczesnego państwa. To, przed jakimi wyzwaniami stanęły ówczesne władze i to, co dokonali, to możemy porównać sobie chociażby z tym ponad 30-letnim okresem naszym od uzyskania pewnej samodzielności i samostanowienia, myślę o przełomie 89 roku, ile się udało jednak naszym przodkom z tamtego czasu zrobić w ciągu niespełna 20 lat. No przede wszystkim scalili państwo w jedną całość z trzech różnych kawałków. A poszywanie tych kawałków z trzech zaborów, myślę, że było gigantycznym wyzwaniem. O wiele większym niż wyzwanie, które stanęło przed Polakami po 89 roku. Nie mówiąc o tym, że po I wojnie światowej odziedziczyliśmy kraj, jak profesor Chwalba pisze, w takim stanie deweloperskim. Tu nie było niczego i trzeba było z tego niczego zacząć budować jednak tę nowoczesność. Prosta rzecz, nie było połączeń między miastami, ważnymi miastami w Rzeczpospolitej, która odzyskała niepodległość, ponieważ zaborcy nie byli zainteresowani połączeniami między zaborami, tylko połączeniami dużych miast, na przykład ze stolicami, czy tam do Petersburga, do Moskwy były, to samo do Berlina, czy do Wiednia, ale już między miastami w Polsce niekoniecznie.
Tak, to prawda. To oczywiście w takich rachunkach, te rachunki są trudne, bo z jednej strony byliśmy krajem oczywiście uboższym, dla którego na przykład budowa Gdyni była absolutnie niebotycznym przedsięwzięciem, finansowo również. Z drugiej strony byliśmy krajem, który miał coś, czego PRL nie zostawił, to znaczy jednak jakoś tam zbudowaną takie podstawy przedsiębiorczości, zaradności finansowej. To są różne rachunki. Z drugiej strony my rzeczywiście czasami też nie doceniamy, że dla startu w 89 roku, chociażby to, o czym powiedziałem, ta baza akademicka jest bardzo ważna. Gdyby PRL był krajem, który tego nie zbudował, mielibyśmy dużo gorszy start. Więc to są rachunki, które nigdy nam nie wyjdą do końca tak, żeby można było powiedzieć ci lepsi, tam ci gorsi. Dla mnie na przykład...
Może trzeba docenić po prostu.
Tak, oba światy trzeba docenić. Trzecia Rzeczpospolita na przykład jest znacznie bardziej samorządowa niż druga. W drugiej Rzeczpospolitej, ja to opisuję, to jest też doświadczenie Krakowa, co chwilę była to zarządy komisaryczne, a to rady nie takie pochodzące z wyborów, więc to jest, ten samorząd był znacznie słabszy. Tutaj ten samorząd jest powszechniejszy. To wystarczy zobaczyć, kiedy były pierwsze wybory samorządowe w Krakowie. Czekaliśmy kilkanaście lat po 18 roku, tak? Wcześniej była rada z nominacji. No to nie był samorząd do końca, więc to są... Ja bym powiedział tak, że my nie możemy patrzeć tak, bo to jest oczywiście bardzo często stawiany taki z chęci zrobienia na przykład na złość naszym politykom, porównywanie ich tam do kogoś w dwudziestoleciu. Ja bym powiedział, że tak, że to są tak nieporównywalne społeczeństwa, tak nieporównywalne, jak chodzi o wykształcenie, skład narodowościowy, rolę kobiet, no masę rzeczy, które jednak się zmieniły po prostu. I to nie dlatego się zmieniły, że to są zasługi Władysława Gomułki czy jakiegokolwiek innego partyjnego władcy, tylko to są procesy, którym myśmy ulegali razem z całą Europą. My oczywiście mamy takie
pewne procesy
poczucie
cywilizacyjne, które wcale nas nie omijały. Ja cieszę się, że pan to mówi z takim współczesnym porównywaniem ludzi czy sytuacji do tego, co kiedyś było, bo nie można porównywać. Za każdym razem to są tak jednak jest. Inne sytuacje, to są inni ludzie, to jest inne myślenie. Jeśli mówimy o tamtych czasach dwudziestolecia międzywojennego, to patrzmy oczyma ludzi mieszkających w tamtych czasach, prawda? Nawet tych najbardziej krytycznych.
To, co się nie zmieniło, to jest, może powiedzieć, najmniej się zmieniła postawy narzekania. Adam Leszczyński wydał taką bardzo ciekawą książkę, która ma spektakularny tytuł, no dno jest po prostu Polska. I to jest zbiór wypisów krytycznych pod adresem Polski z różnych okresów, mniej więcej bardzo podobnych, tak, że wyrzekanie, że w Paryżu to, a w Warszawie tamto, że w Wiedniu to, a w Krakowie tamto. No, to jest coś, co nas z jednej strony bardzo tak sytuuje jako naród narzekający, ale czasami może bywa też źródłem jakiejś mobilizacji, znaczy takiej niezgody do końca na siebie. To jest bardzo ważna cecha nowoczesności. Jak mnie ktoś pyta, czy Polacy są nowoczesnym narodem, tak, jedna z pierwszych rzeczy, bo są niezadowoleni z siebie. Tak, my nie jesteśmy społeczeństwem, jesteśmy naprawdę wspaniali i tak dalej. No, to mówią zwykle rządzący politycy, a jak potem przejdą do opozycji, znowu jest wszystko źle, więc tu bym był ostrożny, ale jesteśmy narodem dość niezadowolonym z siebie i takim, który, gdyby wziąć pod uwagę, można powiedzieć, poziom zwykłego Polaka, to znaczy i zobaczyć Polskę, my nie mamy dobrych sposobów zajrzenia, ale zobaczyć ten 89 rok, w którym startują procesy no, takiej spontanicznej też modernizacji, mamy swoje narzędzia, żeby się o to troszczyć. Jednak po prostu zmiana takiego otoczenia czysto materialnego jest dostrzegalna. I to naprawdę na wsi, w mieście, w dowolnym mieście. Są miasta, które zaczynały od strasznego tąpnięcia, jak Wałbrzych, ale no, to tam jest rzeczywiście dużo trudniej się wycofać. Ale właśnie na ich może przykładzie, czy poprzez kontrast widać, jak bardzo to się zmieniło. I to jest wysiłek, który myśmy podjęli dość solidarnie i w zasadzie wszyscy razem. To znaczy, to nie było dyskutowane, czy mamy mieć ładniej wyglądające miasta, czy mamy mieć zadbane, posprzątane. Bardzo wielu ludzi, którzy zna Polskę z końcówki PRL-u i przyjeżdżało na przykład w poprzedniej dekadzie, mówi, ten kraj się bardzo zmienił. To naprawdę nie zmienił go żaden premier. Nie byłby w stanie, nie ma takich geniuszy. Nikt z tych wielkich, wybitnych Polaków, bo go zmieniali ci Polacy, których nazwisk nie znamy. To mógł być wójt, ale bardzo często był ktoś zupełnie niezwiązany z żadną władzą. Więc to jest coś fajnego, znaczy w tym sensie, że ta materialna treść to jest rzeczywiście nasz dorobek. Jeżeli ktoś pojedzie innych krajów, no to oczywiście można mieć poczucie, że gdzieś tam jest coś lepiej urządzone, gdzieś jest ładniej, ale też są takie kawałki w Europie, które są, mimo tego, że nie było żadnych okupacji, żadnych wojen, żadnych rządów komunistycznych, są w dużo gorszym stanie niż my. Więc ja mam wrażenie, że ta przygoda z nowoczesnością to jest też właśnie takie trochę niezadowolenie z siebie, ale trochę też takie ambitne podganianie, czy czasami uprzedzanie nawet kogoś.
Ale to takie optymistyczne spojrzenie, to teraz troszeczkę mniej optymistyczne. Chciałabym zwrócić uwagę na tą właśnie nowoczesność, która w wielu miejscach ona się zwija. Myślę tutaj o takiej sytuacji w czasach PRL-u, kiedy wiele miast zyskało szansę na rozwój po reformie administracyjnej państwa, po utworzeniu 49 województw, powstało 49 wojewódzkich miast. W związku z tym wszystkie te miasta no, zyskały szansę również na rozwój, bo miasto wojewódzkie, no to ja już nie mówię o budynkach rządowych, czy raczej partyjnych, bo w czasach PRL-u to nie rządowe, a bardziej partyjne powstawały, ale dostawały też określone pieniądze, mogły się rozwijać. No,
szpitale wojewódzkie na przykład.
Szpitale właśnie powstały, więcej szkół i tak dalej, i tak dalej. Potem reforma administracyjna już po 89 roku sprowadziła ten podział administracyjny do 17 województw, prawda? A zatem te pozostałe musiały się zwinąć. Ja pamiętam sytuację, jak bardzo niezadowolony był Nowy Sącz, przywoływany przez pana, czy chociażby Tarnów, które utraciły status miast wojewódzkich, a zatem utraciły w ich mniemaniu szansę na dalszy rozwój.
To prawda. To jest, można powiedzieć, jedno z poważniejszych wyzwań politycznych, do których ta książka dociera. I ono jest polityczne nie w sensie wojny między partiami, tylko między głosem, ja bym powiedział, Polski prowincjonalnej, a spojrzeniem warszawskim na Polskę. Gdzie jest w zasadzie wszystko jedno, gdzie są te województwa, miasta wojewódzkie, to jakoś tam na mapie jest narysowane i okej. Los tych miast, o których pani mówi, ale też miast, które są w takim, na przykład niedostały, tak jak Grudziądz chociażby, który jest miastem no w tej chwili już poniżej 100 tysięcy, ale tej rangi. Mógłby spokojnie być wtedy w PRL-u miastem wojewódzkim, bo był duży, ważny, jest w ogóle dobrze położony. Więc takie miasta powinny być oczkiem w głowie władz. Dlatego, że z całym szacunkiem dla Warszawy i Krakowa nie wyobrażam sobie polskiego rządu, który przekreśli ich szanse rozwojowe. Po prostu to jest niemożliwe. Tak. Zaborcom się nie udało, a polski rząd nie ma żadnego interesu, więc te miasta są i tak będą się rozwijać. Natomiast jakiś pomysł na podanie ręki tym miastom, no, którym właśnie odebrano status wojewódzki, to nie była ich wina. Co więcej, mówiono im, że zobaczycie, to się w zasadzie nie będzie nic różnić, to tylko takie jakieś tam drobne zmiany, że my wam to zrekompensujemy. No, nie do końca się to udało. To znaczy są miasta, które się trochę lepiej bronią, bo są większe, przykład Bielska-Białej, są miasta, które bardzo na tym ucierpiały. Wydaje mi się, że na przykład, że to jest kwestia też pewnego pisania strategii rozwoju Polski. To znaczy tam muszą być widoczne przynajmniej te 50-60 największych polskich miast. Resztę można już zobaczyć z perspektywy powiedzmy regionu, ale no akurat Małopolska jest regionem, który miał swoją strategię i ma, mam nadzieję, do dzisiaj ona jest obowiązująca polityki miejskiej. Ale powiedzmy, że politykę miejską wobec Chrzanowa, Oświęcimia, to już nie trzeba prowadzić z perspektywy Warszawy. Tak? To są miasta, które są widoczne z Krakowa i oby były widoczne. Natomiast wobec miast takich właśnie jak Nowy Sącz, czy Tarnów, czy Częstochowa, Radom, tych miast, które pani słusznie wspomina jako no, pokrzywdzone w 98 roku, państwo musi mieć swoją politykę. I czasami się to są zapowiedzi. Tak? Na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości mówiło się o polityce państwa wobec miast tracących funkcje, no ale nawet na zapowiedziach się skończyło. Zawsze są jakieś obietnice. Wydaje mi się, że to jest też kwestia trochę zorganizowania się tych miast razem. To znaczy takiego no, potraktowania, że dobrze, mamy Unię Metropolii, a ten drugi szereg jest w nic niezrzeszony. One są w Związku Miast Polskich, ale może byłoby dobrze, żeby zamiast płakać po utraconym statusie wojewódzkim, po prostu zrobić kongres byłych miast wojewódzkich, zrobić to przed wyborami, położyć to na stole i niech partie się kłócą o to, która więcej da. No to jest bardzo ważny los. To tam mieszka bardzo dużo ludzi, a poza tym ludzi, których życiorysy bardzo często zostały zmienione przez tą reformę. One nagle te miasta spuchły, a teraz im się mówi, a to w zasadzie to już nie nasza sprawa. No, w pewnym sensie nasza, bo też bardzo tak dużo opracowań pokazuje, te miasta są szalenie ważne oczywiście nie tylko dla ich mieszkańców, dlatego, że jak ktoś mieszka w Krynicy, w Limanowej czy w Szczawnicy, to zanim on skorzysta z metropolii, jaką jest Kraków, to ma pewne rzeczy może mieć w Nowym Sączu. To jest bardzo ważne, żeby tak Polska była zorganizowana, żebyśmy nie obudzili się, że mamy 6 metropolii, a poza tym to już taki w zasadzie ugór zamierającą prowincję. Duże kraje europejskie tak nie wyglądają. Niemcy tak nie wyglądają, Francja tak nie wygląda, Hiszpania tak nie wygląda. Tu można prowadzić świadomie inną politykę.
Tak, wydaje mi się, że za każdym razem to jednak zależy od ludzi. To jednak zależy od tych ludzi, którzy mieszkają w konkretnych środowiskach, bo są miasta, miasteczka, które rozwijają się fantastycznie, które mają jakiś pomysł dla siebie. Są miasta, które nie mają tego pomysłu na siebie i powoli się zaczynają zwijać. No, takim przykładem jest Nowy Sącz. Być może jedna wyższa uczelnia aby wystarczyła w Nowym Sączu, być może nie było słusznym pociągnięciem wymyślenie tam drugiej wyższej uczelni, która, Nowy Sącz jest miastem poniżej 100 tysięcy, tak. Więc nie znalazłaby tylu chętnych, żeby się utrzymać, więc to są takie, myślę, błędy na poziomie też władz lokalnych. Muszę mieć pomysł na to małe miasto.
Ale to jest ta słynna szklanka do połowy pełna i do połowy pusta, bo jeżeli to zależy od władz lokalnych, w wielu przypadkach nie zależy. To znaczy ja pamiętam na przykład likwidację, no, która jest odwrócona na szczęście teraz od działu Straży Granicznej w Nowym Sączu. To była decyzja w Warszawie, decyzja podjęta bez wiedzy, gdzie ten Nowy Sącz leży tak naprawdę. Jestem absolutnie przekonany, jak to jest ważne dla miasta taki oddział. Ale chcę powiedzieć, że to, co pani powiedziała, znaczyłoby tyle, że też sprawa nie jest przegrana. To znaczy, to zresztą piszę w tej książce wielokrotnie. Wydaje się, że już miasto jest skazane na niepowodzenie, ale przychodzi ktoś, kto ma pomysł, kto potrafi znaleźć podkreślić ekonomiczne podstawy albo polityczne, albo ma ciekawą inicjatywę. Proszę zauważyć, że na przykład dzisiaj miasta bardzo często są rozpoznawane przez pryzmat ważnych wydarzeń kulturalnych i w ten sposób budują swoją markę. Więc to nie jest tak, że mamy jakąś zaborczą stolicę, która tu przesądza, już nie mamy. Że Warszawa o wszystkim decyduje. Bardzo dużo decyduje, ale nie o wszystkim. Że nic nie można zrobić, można zrobić. Ja a propos tego Nowego Sącza pamiętam opowiadania, które bardzo często w tym mieście słyszałem o Klubie Ziemi Sądeckiej w czasach PRL-u. No to czasach, które absolutnie nie służył czemuś, co byśmy powiedzieli, demokratycznemu lobbingowi, ale jakiś lobbing tam towarzysz do towarzysza, coś tego można było załatwić i to było miasto na przykład przez lata rządzone przez prezydenta, wcześniej przewodniczącego Rady Narodowej spoza PZPR-u, ze Stronnictwa Demokratycznego. Było miasto, gdzie można było bardzo duże rzeczy zrobić dzięki eksperymentowi sądeckiemu. To była czysta pomysłowość przecież. Nie, to nie wynikało w żaden sposób z logiki PRL-u. To jeżeli w 50-tych latach można było być pomysłowym, to na pewno dzisiaj można znacznie bardziej. I te losy miast zależą w dużej mierze od tego, jak mieszkańcy albo jacyś ludzie, którzy mogą tam działać, zareagują. To bardzo często jest też tak, że często jest też taki układ, który coś konserwuje, nie pozwala na zmianę. No to musimy o tym rozmawiać. To nie jest tylko przypadek małych miast. Ja mówię, że wszystkie choroby małych miast są w dużych miastach, tylko są trochę lepiej ukryte, bo jest więcej środków i zasobów.
Pisze pan pod koniec swojej książki, że to metropolie są pomysłem na świat. Co to znaczy?
To metropolie
My
są
mówimy
pomysłem,
o małych miasteczkach.
Tak, ale to są. Ja mam do metropolii bardzo takie podejście dwuznaczne. To znaczy z jednej strony to jest pomysł jakby globalnej gospodarki na świat. One by najchętniej chciały, żeby to było tak uporządkowane, bo jest najłatwiej nim zarządzać. Jakiś tam interior jest, ale to już jest nieważne. Ważne jest tylko te miasta, które mają lotnisko. I było w Polsce taki bardzo dużo perswazji, że świat będzie się rozwijał tylko w metropoliach i Polska też tylko w metropoliach. Rzeczą, która najbardziej mnie irytuje, to jest jak ktoś mówi, że Warszawa i Kraków są lokomotywami rozwoju, bo w tej analogii, która się wydaje, taka metaforze, która się wydaje niewinna, jest pytanie, no dobrze, czyli Nowy Sącz jest wagonikiem. Czyli ludzie tam, my tu ciężko pracujemy w Krakowie, żeby ci ludzie w Nowym Sączu mieli dobrze? Nie, to naprawdę tak nie wygląda. Więc te metafory takie metropolitalne, pełne poczucia wyższości są czymś absolutnie nietrafionym. Znaczy, jak my nie nauczymy się mówić o Polsce takim językiem, który dostrzega przewagę oczywiście Krakowa nad Nowym Sączem, ale to jest przewaga, z której wynikają zobowiązania. To jest przewaga, która mówi, no to my w Krakowie będziemy też rzecznikami Nowego Sącza w Warszawie, jeżeli oni mają słabą pozycję. Więc to wszystko jest do przepracowania. Ja pisząc Miejski Grunt, myślałem bardzo często o tym, że musimy zobaczyć Polskę inaczej. Musimy zobaczyć Polskę nie jako jedno miasto, tak? Czyli Warszawa i jej problemy i wszystkie kłótnie w Warszawie to jest Polska, a reszta to jest nie wiadomo takie co. Taki właśnie, jak mówi się w krajach postkolonialnych, interior, tak? My jesteśmy krajem, którego siła, i to jest też wynika z badań, na przykład w Unii Europejskiej robiono badania policentryczności. Polska jest jednym z bardziej policentrycznych krajów dzięki swojej historii. To nie jest tak, że jest jak na Węgrzech, Budapeszt i długo, długo nic. Jak w Czechach jest Praga, Brno, ale w zasadzie potem długo nic. Kraków jest zaraz za Warszawą. Wrocław jest zaraz za Krakowem. Nie tylko jak chodzi o liczbę mieszkańców, o infrastrukturę, uczelnie i tak dalej. Tego jeszcze nie widać. Proszę zobaczyć w III Rzeczpospolitej na przykład, jaki nastąpił proces koncentracji mediów. Nawet w porównaniu z PRL-em. Tak jak bardzo Warszawa zasała media, ale też język tych mediów. Jak mało jest świadomości, że no, czy czyta się gazety lokalne w przeglądzie polanej prasy gdzieś? W którymkolwiek? Nie, to już się stało jakby dziwnie niemodne. A przecież to są, Warszawa to jest, nawet nie jest 10% ludności kraju. Tak? Na Węgrzech tak jest, ale powiedzmy tam może to jest bardziej uzasadniony ten centralizm, ale w Polsce nie jest uzasadniony. Więc to jest jakaś wielka szansa, że jesteśmy krajem policentrycznym. Jeżeli władze w Warszawie i władze w regionach będą miały świadomość, że to jest tak jak bronimy Wawelu, pięknych kościołów czy różnych pamiątek dawnej przeszłości, to tak samo ten układ policentryczny. Siatka miejska jest czymś, co jest jak u Brodela elementem długiego trwania. Każdy kolejny premier powinien mówić w ekspozycji poza, że jest wspaniale, że mamy oprócz Warszawy, Kraków, Wrocław i kilkadziesiąt miast powyżej 100 tysięcy i potem te kilkaset miast powiatowych, że to jest nasz skarb.
Czy może jednak nie w kierunku metropolii?
Nie, metropolie są potrzebne i te polskie metropolie są takie z europejskiej perspektywy czasami półmetropoliami, ale one są bardzo ważne. Znaczy, nieważne jak nazwiemy Kraków, ja bym wolał metropolią z różnych powodów, bo to jest pewnego rodzaju oddanie też relacji z Warszawą, ale to nie znaczy, że na metropoliach ma się kończyć świat. Następna kategoria miast to są takie metropolie regionalne, czy ośrodki regionalne jak Rzeszów, potem są takie jak Nowy Sącz i Tarnów i one wszystkie są potrzebne aż do najmniejszego miasteczka i w tym sensie to jest, no mówię, pewnego rodzaju rusztowanie życia społecznego.
Miejski grunt, 250 lat polskiej gry z nowoczesnością, gry, która mogę powiedzieć nadal się toczy. Naszym gościem był autor książki, krakowski politolog, publicysta, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego Rafał Matyja. Dziękuję
bardzo
panu za rozmowę. Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.